Możemy usiąść, gdzie jest pani wygodnie.
Ja chcę tak, żeby być blisko pani.
Promienie słońca wpadające przez okna muskają stylowy stół, przy którym siadamy z profesor Iwoną Hoffman.
Ta kolekcja znajdowała się tutaj. Dwie główne ściany w salonie to było miejsce obrazów, czyli tak jak widzimy dzisiaj, to jest ta ściana i ta druga, na której już wiszą inne portrety kobiet. Natomiast zegary były rozmieszczone dosyć symetrycznie w całym mieszkaniu. Było ich znacznie więcej. One też wymagały odpowiednich miejsc ekspozycji, ale także znajdowały się tu, więc na przykład na kominku stały dwa zegary. W pierwszych tygodniach, a nawet miesiącach było mi bardzo smutno i starałam się nie przebywać w tych pomieszczeniach, w tych pokojach, ponieważ wszędzie były dosłownie ślady, zdjęcia ze ściany, odsunięcia od ściany, na przykład zegaru, więc ten taki cień przedmiotu, który tu się znajdował, no, napawa smutkiem. To są też okoliczności jakby kolejnego przeżywania odejścia i osoby, i przedmiotów, i historii, części mojego życia. Te wszystkie obiekty znalazły się w muzeum w 2016 roku, więc to już jest pewna jednak odległość. Dzisiaj to jest to samo mieszkanie, to jest ten sam adres, ale pomieszczenie wygląda inaczej. Mieszkanie jest wyremontowane, jest nieco inaczej zaaranżowane, więc też tych luk nie widać.
Kustosz Muzeum Lubelskiego Barbara Czajkowska prowadzi mnie krętymi korytarzami zamkowych podziemi do najstarszego obiektu z kolekcji Iwony i Ireneusza Hoffmanów.
Teraz jesteśmy w korytarzu magazynu zbiorów sztuki. Wejdziemy do tej części, w której przechowywana jest sztuka zdobnicza, między innymi zegary. Zaczął się remont zamku i w związku z tym musieliśmy upchnąć wszystko w magazynach, zmagazynować. Normalnie znaczna część tych wszystkich przedmiotów jest na wystawach, a teraz musiały się tutaj pomieścić. No ale nie ma wyjścia, tak trzeba.
Nakłada pani rękawiczki.
Tak, zegary są metalowe, najlepiej nie dotykać ich palcami. Tutaj w tej przestrzeni magazynowej jest ten największy, najbardziej okazały zegar w typie bula. Tak został określony, w typie bula, bardzo ostrożnie. Tyle można było wiedzieć z obudowy, bo zegary tego typu wykonywał sam Charles Bull dla dworu, jeszcze w czasach Ludwika XIV, ale były bardzo okazałe, podobały się, więc i później były produkowane w tej samej formie. Jakby renesans tego stylu i tego typu dekoracji nastąpił w czasach Napoleona III, więc już po połowie XIX wieku. Także po samej obudowie trudno byłoby stwierdzić, z jakiego czasu on jest. Czy to jest Napoleon III, czy być może jeszcze epoka Ludwika XIV. Dopiero zegarmistrz, wydobywając mechanizm, ujawnił, że mamy zegar z XVIII wieku, najprawdopodobniej z pierwszej połowy. Więc jest on największy, najbardziej okazały, najbardziej dekoracyjny i do tego jeszcze najstarszy z całej tej kolekcji Hoffmanów. Jest to ogromna radość. Do tego mechanizm w bardzo dobrym stanie. Ja go za chwilę nakręcę, będzie pani mogła posłuchać, jak bije, jak chodzi, jak tyka. Ma piękny dźwięk. Proszę zobaczyć. Wahadło ma soczewkę promienistą. Król Słońce, Ludwik XIV, jego emblematem była taka główka Apollina w promieniach. My mamy inne rozwiązanie, więc z całą pewnością nie było to dla dworu królewskiego wykonane, ale rozwiązanie również ciekawe, ponieważ w centrum tej świetlistej aureoli jest księżyc. Ale ten księżyc mieści się w kole, więc można by powiedzieć, że jest to w zasadzie jakby słońce i księżyc razem. Te symbole astronomiczne były czymś naturalnym dla zegara. Pomiar czasu. Odsłonię sobie. Na razie odsłoniłam sobie otwory naciągów, żeby można było nakręcić wszystko. Ma trzy otwory w tarczy, ponieważ do każdej funkcji jest osobna sprężyna do chodu, do bicia kwadransów i do bicia godzin.
Rzeczywiście mój mąż regularnie je nakręcał, to był w ogóle cały rytuał i taki przywilej gospodarza domu i właściciela zegarów. Był zafascynowany czasem, upływem czasu, przemijaniem, nie tylko pod koniec swojego życia, zawsze się tym problemem czasu, nawet w takim sensie filozoficznym, interesował. I mogę powiedzieć, że ostatnią książkę, którą czytał przed odejściem, to też była książka o czasie, właśnie o przemijaniu, o tym, czym jest czas. Czas, który stanowi o tajemnicy życia, wszechświata, kosmosu, jest nieuchwytny, pomimo tego, że próbujemy jakimiś parametrami określić, czym jest czas. Więc w takim głębszym sensie zainteresowanie zegarami było dla niego charakterystyczne. Ten moment, w którym przestał nakręcać zegary, to był też taki moment, w którym chciał zatrzymać czas. I tak czasami mówił o tym, że one grają i śpiewają i dźwięczą o różnych porach. Niektórzy się dziwili, jak można wytrzymać w domu, w którym co kwadrans w sposób nieprzewidywalny odzywa się jakiś zegar. Ale to stanowiło naturalną muzykę, jakby rytm naszego życia. A potem zaprzestał tego doglądania zegarów. Tak jak on odchodził, tak odchodził ten czas, który jest, który te zegary uosabiają.
Wszystkie zegary z kolekcji Hoffmana przeszły gruntowną renowację.
Już po wystawie?
Tak, po wystawie, ponieważ przed wystawą nie było czasu. To było dość szybko. Zresztą na wystawie tego typu, gdzie przedmioty stoją w gablocie, i tak w zasadzie nakręcanie ich nie miałoby większego sensu. Więc ważne było, jak wygląda obudowa, jaka jest forma zegara. I nasza pracownia konserwacji metali przed wystawą już wyczyściła je wszystkie, żeby prezentowały się godnie. Natomiast po zakończeniu wystawy oddawaliśmy je sukcesywnie takiemu zaufanemu, bardzo doświadczonemu konserwatorowi, właściwie zegarmistrzowi, który jest pasjonatem tych starych zegarów mechanicznych. I on starannie wyczyścił wszystkie mechanizmy, także w tej chwili wszystkie są czynne.
Kilka miesięcy wcześniej zarówno zegary, jak i obrazy z kolekcji Hoffmanów można było podziwiać na wystawie w Muzeum Lubelskim na Zamku.
Prawdę mówiąc, dopiero teraz widzę urodę tych przedmiotów i tak sobie myślę, że ja nie miałam odwagi na przykład niektórych rzeczy tak doczyścić. To znaczy widziałam, że one wymagają konserwacji, ale nie miałam wiedzy, jak to zrobić, więc one po prostu były odkurzane tam zwyczajnie taką miotełką. A teraz i w tym świetle, i w tej czystości to nabrały takiej szlachetnej formy i wszystkie detale widać. Także z szacunkiem popatrzyłam na pracę muzealników przez to, że są to również obiekty, które stanowią część mojego życia.
To, co pani profesor powiedziała, że nie czyściła ich, ja jestem bardzo wdzięczna. Zawsze prosimy wszystkich oferentów, tych, którzy powiedzmy oferują jakieś obiekty do sprzedaży w muzeum, żeby broń Boże ich nie czyścili. Co najwyżej ściereczką z kurzu, to wszystko, bo czyszcząc niefachowo można zrobić krzywdę nieodwracalną. Także bardzo lubimy takie, niech będą ukurzone, ale nietknięte. Naszego muzeum nie byłoby stać na zakup takiej kolekcji.
To jest 12 zegarów?
Tak, 12 zegarów. 10 obrazów i 2 miniatury portretowe. Ale radość nasza wynika z faktu, że są tak świetne.
Nazwiska artystów: Wyczółkowski, Wyspiański, Gierymski, Malczewski, gdzie by się nie obrócić, więc no, kolekcja dla muzeum bardzo cenna.
Do tej pory w naszych zbiorach mamy na przykład Stanisława Wyspiańskiego 2 pastele. To jest obraz. Mamy Wierusza Kowalskiego 1 obrazek. To jest drugi. Romana Kochanowskiego nie mieliśmy w ogóle. To będzie jedyny. Zimlera pierwszy. Siemirackiego tylko szkic do pochodni Nerona i jeszcze taki mały szkic olejny, a to jest pierwszy obraz skończony, pełny. Więc to ogromna wartość w kontekście naszych dotychczasowych zbiorów. To są obiekty, mogłabym powiedzieć kolokwialnie, z górnej półki, a jednocześnie jest to zbiór, który o czymś świadczy, bo kolekcja mówi o człowieku, który ją stworzył, mówi o miejscu, w którym żył i środowisku, w którym przebywał.
Wszędzie podkreślam rodzinny charakter tej kolekcji, ponieważ nie mam żadnych dokumentów, które by mogły poświadczać, gdzie i w jakich okolicznościach te obiekty znajdowały miejsce u nas w domu. Poza przekazami, które stanowią rodzaj jakiejś legendy, opowieści rodzinnej, osób niestety już dzisiaj nieżyjących, czy też przyjaciół mojego męża, którzy pamiętali i nieraz dworowali sobie przy stole, jak to się jeździło po obraz do Krakowa. Był przez wiele lat pan Kotyło takim doradcą mojego męża. Pan Kotyło pracował w pracowni konserwacji zabytków i nieraz panowie podejmowali wspólne wyprawy, a cała przyjaźń ich zaczęła się w czasie okupacji, bo mój mąż grał na skrzypcach na ślubie państwa Kotyłów. Potem różne ścieżki i drogi, ale zetknęli się ponownie po jakimś czasie. Można powiedzieć, że utrzymywali stale kontakt i ta pamięć właściwie taka ulotna, no bo nigdzie nie zapisana, powracała właśnie w opowieściach, w tym jak aranżowaliśmy wnętrze tego mieszkania, jak remontowaliśmy, a potem zawieszali te obrazy i zegary, bo przez wiele lat, i może to jest też taka tajemnica ich dobrego zachowania, wszystkie te przedmioty były opatulone w rozmaite jakieś materiały, watę, ligninę, po czym zawiązane folią. I tak stały na meblach, które także stanowią rodzaj mieszczańskiego wnętrza. To zupełnie wydawało mi się niewiarygodne, że można się pozbawiać kontaktu z takimi pięknymi przedmiotami. Ale mój mąż uważał, że one się dzięki temu nie kurzą po prostu. Miał pragmatyczne podejście, czyli co jakiś czas odsłaniał, ucieszył się, po czym z powrotem zakładał im te kaptury i zasłony. Potem to się już zmieniło i właściwie można powiedzieć, że od początku lat 90. cieszyły oko i nas, domowników, i wszystkich osób, które do nas przychodziły. No, ale to też jest taki rodzaj właśnie anegdoty, pokazującej stosunek właściciela do tych wszystkich przedmiotów, które miał, którymi się cieszył.
Wybór akurat tych obrazów również wskazuje na to, że one odpowiadały estetyce, poczuciu piękna. Nie były zbierane tak na chłodno, kalkulując, że to, nie wiem, będzie lokata kapitału. Tak czasem ludzie kupują dzieła sztuki i one bywają zupełnie niespójne ze sobą. Natomiast tutaj widać pewien zamysł, pewne upodobanie, które objawia się w dokonanym wyborze. Myślę, że kontakt z dziełami sztuki na pewno służy zachowaniu albo odzyskaniu wiary w człowieka. W tym malarstwie jest to, co w ludziach najlepsze. Jest talent, jest praca, poczucie piękna, szacunek dla przyrody, dla tego piękna, z którym się spotykamy, przychodząc na świat. Jest wrażliwość i jest ta iskra, ten duch, jakbyśmy go nie nazwali. Ja ją nazwę Iskrą Bożą. Dlatego obcowanie z dziełem sztuki odbudowuje, we mnie przynajmniej na pewno, wiarę w człowieka, która po takich doświadczeniach jak ostatniej wojny, czy różne inne, które przecież oglądamy, słyszymy o nich, może być mocno nadwątlona. Sądzę, że to mogła być przyczyna również, uświadomiona albo i nie. A w każdym razie potrzeba piękna. Przecież pragnienie piękna w nas jest pamięcią raju, prawda?
Pięknie powiedziane.
Zostaliśmy z niego wygnani, ale tęsknimy za nim.
Nie rozmawialiśmy nigdy o tym, czy kolekcjonowanie wynika z potrzeby odreagowania trudnych przeżyć. No ale jeśli sięgniemy na przykład po książki Krzysztofa Pomiana właśnie o kolekcjonowaniu, czy Umberta Eco, to podaje się tam tak wiele powodów, na przykład tak nieoczywistych moim zdaniem, jak to, że zbieractwo jest dowodem pewnej niedojrzałości życiowej, czyli rekompensuje nam brak dzieciństwa. W tym sensie na przykład Umberto Eco pisze o tym, że nie ma znaczenia, czy kolekcjonujemy znaczki, maskotki, czy obrazy, czy samochody. Ta skłonność do zbieractwa właśnie rekompensuje brak spokoju i może to jest ten trop, ale nie mówiliśmy nigdy o tym. Mój mąż pochodził z rodziny, no chyba mogę powiedzieć kupieckiej, czy kupiecko-rzemieślniczej z Rokitna Wołyńskiego. I ta ucieczka w czasie wojny z Wołynia tutaj do Lublina i jego opowieści o tym, że zostawili wszystko, żeby po prostu ocalić życie. To poszukiwanie miejsca, gdzie można się zatrzymać, no, rozpoczęcia życia od nowa, w warunkach wojny, okupacji. To na pewno jest takie przeżycie, które pozostawia ślady. A w tym Rokitnie Wołyńskim babcia Hela, czyli mama mojego męża, prowadziła sklep kolonialny, w którym wszystko było i to była taka egzystencja dobra, w sensie statusu w tym Rokitnie, ale zupełnie może zaskakująca, gdy zważyć na późniejsze losy, no właśnie na to gromadzenie zegarów, obrazów. A może to jest właśnie tęsknota do czegoś lepszego, dobrego, która niezależnie od tego miejsca, skąd pochodzimy, gdzie się urodziliśmy, jest nas wszystkich.
Mąż był adwokatem, sprawami karnymi tak. Się zajmował?
Tak, rzeczywiście specjalizował się w prawie karnym i na co dzień obcował z nieładnymi postępkami bliźnich.
W pracy oglądał ciemną stronę ludzkiej natury, a w domu mógł jasną. Podziwiać tę jasną.
Mój mąż był samotnikiem i osobą, która kiedy wracała z pracy do domu, lubiła być ze swoimi myślami. Dla niego te liczne kontakty, spotkania, bezustanne życie na zewnątrz było pod koniec już takim utrapieniem, to znaczy na pewno szukał miejsca dla siebie, wyciszenia. Miał własne rytuały oczywiście, jadał śniadania sam, oglądał przy tym 3 telewizory, jeszcze jakieś inne były włączone nośniki i media. Wszystko to, czego nie zdążył poprzedniego dnia, starał się nadgonić w sensie informacji o świecie. Bardzo się tym pasjonował, polityką międzynarodową, a po czym wybiegał do pracy, do swoich zajęć. Ponieważ mieszkamy blisko sądu, to też często w ciągu dnia mógł wracać, kontynuować albo to oglądanie telewizji, słuchanie radia, albo po prostu jakieś inne czynności domowe. Dotąd, dokąd mieszkały tutaj dzieci, zwykliśmy sobotnie i niedzielne obiady jadać razem. Od zawsze kupował charakterystyczne, niewielkie kalendarze arkad. Notował w tych kalendarzach bardzo różne zdarzenia, imieniny przyjaciół, terminy spraw sądowych, terminy wyjazdów wakacyjnych, ale także czasami zapisywał sentencje. Niektóre sentencje dla niego ważne znajdowały też swoje miejsce na biurku w takiej formie przepisanych kartek i umieszczonych w uchwytach. Więc taką sentencją, którą szczególnie pamiętam, jest brzmiąca mniej więcej tak: życie bez przerwy odwraca naszą uwagę tak, że nie możemy się zorientować od czego. Chwila zadumy nad tym, od czego życie odwraca naszą uwagę, jest bardzo potrzebna. I sama także mam bardzo mało czasu i takich chwil, żeby się zastanowić, co jest istotą mojego bycia tu i teraz, co jest istotą naszego życia i trwania w tym ziemskim wymiarze.
Mówiliśmy o tych różnych obrazach. Ja powiem, mnie jakoś tak chwycił za serce ten najmniejszy.
Pejzaż.
Tak. Ten mały pejzażek Romana Kochanowskiego. On był bardzo związany z kręgiem monachijskim, zresztą mieszkał w Monachium, pozostał do końca życia w Niemczech i spotkał się z takim zarzutem przy którejś wystawie, na którą nie przyjęto jego prac, że mieszkając w Monachium ciągle maluje te jakieś polskie łąki, błota, bajora. To jest nie do przyjęcia, a one są tak urokliwe. Także ciągle nosił w sobie ten krajobraz lat dziecinnych i ciągle do niego wracał. Ale niezwykle nastrojowy jest ten obraz. Taki, proszę zobaczyć, czuje się tu klimat, chłód, wilgoć, jesień, zapach ziemi, Tego wszystkiego można doświadczyć, kiedy się przez dłuższą chwilę przed nim pobędzie. Myślę, że to była przyczyna, dla której został wybrany do kolekcji, bo wiele się w nim dzieje.
Obrazy zbliżone do szkoły monachijskiej, bo w rzeczy samej realistyczne czy portretowe, wynikały z tego, że nie miał zrozumienia dla sztuki współczesnej, zarówno dla muzyki, choć skończył szkołę muzyczną, znakomicie znał się na teorii kompozycji, to jednak nie lubił słuchać takiej muzyki i również nie znajdował upodobania w sztuce, w rzeźbie, w malarstwie. Rzadko mogłam go namówić na wyprawę, na wystawy sztuki współczesnej. Natomiast takie, które można było zrozumieć, dostrzec właśnie walory pędzla, dłuta, takie, które nie potrzebowały interpretacji, co artysta miał na myśli, tylko przemawiały siłą ujęcia świata, były bliskie jego rozumieniu sztuki. On miał taką dewizę w życiu, która dzisiaj może brzmi bardzo archaicznie, czy nawet romantycznie, jeśli się wspomni Norwida, że piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Właśnie dla niego to obcowanie z pięknem miało takie znaczenie pobudzające do życia, pobudzające do pracy, do różnych aktywności, bo rzeczywiście miał bardzo rozległe zainteresowania. Pierwsze to muzyczne i wspomnienia związane z prowadzeniem chóru w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Skrzypce były takim instrumentem, który mu bardzo długo towarzyszył. To także pianino, gitara, ale chyba ze szczególnym uwzględnieniem skrzypiec. Jest też taka historia, kiedy pobierał naukę gry na skrzypcach właśnie w Lublinie i chodził do nauczyciela żydowskiego na początku, jeszcze kiedy można było wchodzić do getta, nosząc tam jedzenie, w zamian za te lekcje gry na skrzypcach. Kiedy go pytałam, dlaczego porzucił myślenie o muzyce jako przyszłym zawodzie, mówił, że dlatego, iż uświadomił sobie, że nie będzie wirtuozem. I ten czynnik spowodował, że zarzucił mozolne ćwiczenia, podjął studia prawnicze. Myślę także, że po prostu pragmatyzm, czyli to, żeby po wojnie utrzymać siebie, rodziców, z którymi tutaj przywędrował, rodzinę, pewnie takie przyziemne powody też decydowały.
Zresztą pan mecenas wprawdzie porzucił muzykę, bo nie mógł być wirtuozem, ale słyszałam, że jeśli chodzi o prawo, to był wirtuozem. Także osiągnął poziom, jaki uważał za godny. W swoim zawodzie był rzeczywiście mistrzem.
Bardzo mnie zafrapowały opisy przy zegarach na przykład, przekraczające to, co było zapisane w testamencie, prawda, że tam zegar z ptaszkiem, a teraz widzę, że to jest tak fachowo opisane, przez to ja lepiej rozumiem, jak należało lokalizować te poszczególne przedmioty, że każdy detal jest ważny.
Jeśli chodzi o rzemiosło, to te najbardziej wartościowe przedmioty zazwyczaj mają w sobie jeszcze jakieś tam treści dodatkowe. Tu akurat w przypadku zegarów inaczej odczytałam sygnaturę na tym, który jest dla mnie najcenniejszy. Ta pierwsza literka to jest T. To jest Tomir, wybitny złotnik, rzeźbiarz, brązownik francuski działający na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego sygnowany wyrób to jest rzeczywiście rarytas, także ten zegar z siedzącym hoplitą zyskał jeszcze dodatkowo. Natomiast tutaj na tym zegarze z tymi chłopcami, zegar wykładany malachitem, ma bardzo ciekawą emblematykę, bo po wyczyszczeniu okazało się, że to wszystko jest złocone, prawda? Więc jeden chłopiec trzyma rurkę, czyli puszcza bańkę mydlaną. Drugi właśnie taką bańkę uchwycił, już taką dużą, ona za chwilę zniknie, a przesłanie tej sceny jest zawarte w napisie, który mówi wyraźnie, że ta bańka jest obrazem godziny naszych przyjemności, czyli ulotności wszelkich radości i przyjemności życia. Z boku, jeśli pani spojrzy, mamy na cokole motyla. To nie jest kółko, tylko to jest wąż połykający swój ogon, czyli jak z grecka mówiono Ouroboros, czyli symbol nieskończoności. A motyl to też jeszcze nie jest motyl dzienny, tylko ćma. W starożytności właśnie ćmy symbolizowały duszę. Generalnie motyl jest symbolem duszy, ponieważ po grecku motyl i dusza nazywają się tak samo, psyche. Tutaj to jest amorek, amor i psyche.
ten mit o miłości Amora i pięknej boginki, ale to jest jednocześnie miłość i nieśmiertelność, życie wieczne. Tak, to jest postać Amorka, także to wszystko razem mieści się w tym temacie. Jest to znikomość radości życia doczesnego, przeciwstawiona wiecznemu życiu po śmierci, wiecznemu życiu duszy.
Czy sztuka połączyła Państwa?
To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno zbliżała, bo jeśli się ma podobne upodobanie artystyczne, to wiadomo, że jest też o czym rozmawiać poza codziennością. Ale myślę, że nie te okoliczności zdecydowały o naszym związku. Poznaliśmy się tak, że po śmierci, tragicznej śmierci pierwszej żony mojego męża, ja dawałam lekcje dzieciom. To były lekcje z języka polskiego, historii i z języka angielskiego. I z tej wspólnej nauki i takiego opiekowania się po kilku latach związku, może wzajemnych obserwacji, doszliśmy do przekonania, że warto być razem. Na pewno potrzebowałam stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ponieważ ja wyszłam z rozbitego domu, wcześniej straciłam rodziców. Kiedy moja mama zmarła, kiedy ojciec nie mógł się nami opiekować, zostaliśmy z babcią. Babcia była bardzo starszą osobą. No, dzięki temu, że udało jej się właśnie uzyskać status, ja nawet nie umiem tego zrekonstruować, czy to nie rodziny zastępczej, no ale w każdym razie opiekuna prawnego i specjalnej renty rodzinnej, no to mogliśmy zostać razem, no i skończyć szkołę i tak dalej. Chociaż kiedy mój brat chodził do szkoły, to ja chodziłam do niego na wywiadówki, ale nas różni tylko 2 lata, więc to mnie się wydawało, że jestem bardzo dorosła przez te doświadczenia, ale ja nie byłam też dla niego autorytetem, no, w żaden sposób. Więc jeżeli się dzieci pozbawia takiej pewności, opieki, czułości rodziców, to nawet nie chodzi o kwestie materialne, tylko o rodzaj uważności, którą mogą dać rodzice lub osoby najbliższe. To ja myślę, że to potem całe życie jest bardzo trudne do przezwyciężenia. Pamiętam, że moją zmorą, jakimś takim przerażeniem napawały mnie projekty, że no dobrze, w szkole się dobrze uczy, no ale przecież trzeba, żeby poszła do pracy, niech ona idzie do szkoły krawieckiej albo jakiejś innej. A więc dobrze, że nie poszłam, dobrze, że udało się, że mogłam skończyć liceum, skończyć też studia, które były moim marzeniem w związku z tym zawodem nauczycielki. No więc to się spełniło, bo jestem wykładowcą akademickim. Nawet sobie myślę, że tak sobie wyobrażałam tę pracę, ale to było bardzo trudne. Jakoś przeszłam te wszystkie próby i te wszystkie nie na miarę dziecka i młodej dziewczyny problemy. Mój związek był dla mnie taką gwarancją bezpieczeństwa i stabilności. Dzieliła nas duża różnica wieku. Przywiązanie, pewność drugiej osoby, to są takie wartości, które się w związkach, nie takich młodzieńczych, entuzjastycznie nastawionych na drugą osobę, liczą najbardziej. A więc na pewno świadomość, że mogę na tobie polegać, przyjaźń. I dzisiaj mam w sobie taką siłę wynikającą właśnie ze stabilizacji, z takiej pewności, że tu jestem pewna swego, w sensie takiej siły psychicznej, którą mam. Tego mi brakowało i myślę, że dzięki mojemu małżeństwu takiej pewności nabrałam.
Czy jest jakiś obraz, który jest takim Państwa obrazem?
I rysy na pewno Wyczółkowskiego, tak. To jest ten obraz, do którego mam największy sentyment i na którego spatrzenie wywołuje we mnie no najgłębsze właśnie wrażenie bycia razem tyle lat. Przeżyliśmy razem 28 lat. To jest jeden z ostatnich nabytków, który właściwie pojawił się dość niespodziewanie wtedy, kiedy w 1995 chyba 5 czy 4 roku robiliśmy remont mieszkania i właśnie pan inżynier Kotyło wynalazł te irysy Wyczółkowskiego, rekomendował je i panowie wyprawili się po żyrandole i po irysy, więc to była taka wyprawa. Przyjechał z Krakowa.
Zostały tutaj umieszczone tak osobno, ponieważ nie było dla nich pary. Pozostałe obrazy to w większości jest malarstwo realistyczne w takim kręgu monachijskim utrzymane. Natomiast Wyczółkowski jest już tu bardzo awangardowy. Świetnie operował techniką pasteli. Wykorzystał naturalny kolor kartonu, na którym obraz powstał. Widać dość ograniczoną gamę barwną, a jednocześnie wiele niuansów, drobnych dodatków kolorystycznych. Tutaj proszę, ta biała kreska, która stwarza przestrzeń. Udało mu się odtworzyć i formę tych kwiatów, i ten trzeci wymiar. Czasem tak jest, że kiedy patrzymy na grządkę irysów, być może nie zachwycą nas tak, jak ta interpretacja artysty, bo on potrafi wydobyć te kwintesencje piękna. Dlatego warto popatrzeć na świat przez pryzmat sztuki.
Mój mąż zaczął chorować, miał zawał i wtedy też pomyślał o tym, że chciałby przekazać obrazy i zegary do muzeum. Właściwie utwierdzał się z każdym rokiem w tym przekonaniu i kiedy już słabł, to lubił siedzieć w fotelu i właśnie mówić o tym, że tak pięknie mieszkamy i że kiedyś te wszystkie piękne rzeczy będą dostępne mieszkańcom miasta, więc pielęgnował w sobie tę myśl. Ja także rozumiałam, że jest to jego pragnienie. Bardzo się cieszę, że też udało mi się doprowadzić do wykonania tego testamentu, że obrazy są dla muzeum i są dla mieszkańców miasta.
Ja byłam raz gościem w Domu Państwa, razem jeszcze z dyrektorem Nasalskim, bo to wtedy zaczęła się ta historia, kiedy zabraliśmy te wszystkie przedmioty do muzeum, znów pakowaliśmy je w domu, fotografowali. Tam były w kontekście domu, obok mebli, były uzupełnieniem przestrzeni, natomiast tutaj one same są przedmiotem zainteresowania, dla nich się tu przychodzi. To, że mają większy oddech,
tak,
że są w przestrzeni ściany, że mają wokół siebie pustkę, pozwala skoncentrować się na ich odbiorze. To wszystko razem jest dopiero początek ich muzealnego życia, ponieważ w tej chwili te wszystkie przedmioty jakby wypływają na szersze wody, tak, można powiedzieć, i opowieść o nich będzie ciągnięta, będziemy je badać jeszcze bardziej. Mamy swoje plany, zamierzenia, ale nie chciałabym zbytnio wybiegać.
Dla kolekcji Hoffmanów planowane jest specjalne miejsce w Pałacu Lubomirskich.
Nasze muzeum nabyło już ten budynek, który jeszcze przez jakiś czas będzie użytkowany przez Wydział Politologii.
Jestem dziekanem, tak, i to też nas wiąże. Tak.
Kolejna taka korelacja, można powiedzieć, szczęśliwy zbieg okoliczności.
Pani profesor, pani kontynuuje tą pasję męża, bo sama pani zbiera obrazy, jak się okazało, pastele, bo na tej ścianie, na której wisiała kolekcja przekazana do muzeum, już wisi inny obraz.
Tak, chciałam zachować po części klimat tego mieszkania, bo to jest moje całe życie, więc jakby naturalny odruch i taka inklinacja. I rzeczywiście postanowiłam, że teraz będą tutaj w tym mieszkaniu pastele i mam nadzieję, że kiedyś też znajdą swoje miejsce w muzeum. Życie nie stoi w miejscu, więc jest początek innego życia, innej części życia.